gorąca czołówka.
18.30 na naszym zegarze minęła przed chwilą. Łukasz Kaźmierczak, dołączam do Jarka Pachczyńskiego, który realizuje nasz wieczorny program. Obserwuję od paru dni, a właściwie niedzielnego wieczoru wyborczego, te emocje i komentarze, które cały czas gdzieś buzują w społeczeństwie, wśród dziennikarzy, wśród polityków. One nie opadają, mam wrażenie. Ta fala cały czas jest wysoka, może wyższa nawet niż poziom Wisły na południu, który szybciej opada. Dzisiaj interesują mnie komentarze gości w naszym studiu, jak zawsze we wtorek. Poznańscy wielkopolscy dziennikarze Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier, Poznańskie Oddział Telewizji Polskiej. Dobry wieczór, witaj.
Witam państwa.
Michał Kopiński, Głos Wielkopolski.
Dobry wieczór.
I Piotr Tomczyk, Nasz Dziennik.
Dzień dobry.
Wyniki znamy, tu nic się już nie zmieni, natomiast interesuje mnie nie to, co tak naprawdę, jakie są wyniki. Nie chcę, żebyście komentowali tego w taki sposób czysto informacyjny, tylko bardziej o zjawiskach. O tym, co nastąpiło. Co tak naprawdę, waszym zdaniem, wydarzyło się tego wieczoru w ciągu tych paru godzin, kiedy ta fala zaczęła rosnąć, bo już około godziny 11.30, no 13 na pewno, wielu twitterowiczów informowało, że będzie rekordowa frekwencja. Ja się cofnąłem do tweetów z tamtego momentu i one wieszczyły, że to Koalicja Europejska na tym zyska. Na tym, że będzie przeważała taka opinia. To, że się było zakamuflowane, typu, że tam sałatka wielowarzywna wygra, jakaś tam koalicyjka, różne były eufemizmy stosowane na obejście ciszy wyborczej. No, ale okazało się w praktyce, że zdarzyło się coś zupełnie innego. I to mnie interesuje w waszych komentarzach.
Na zwiększonej frekwencji wygrałaby koalicja, gdyby ta frekwencja zwiększona dotyczyła tylko ośrodków miejskich, tych, w których, jak wybory samorządowe poprzednie pokazały, koalicja, wtedy PO,
koalicja
już była obywatelska, tak, bo oni zmieniają nazwy, w każdym razie wtedy jeszcze troszkę mniejszym składem też politycznym ta koalicja była mniejsza, gdyby no, to wzmożenie w tych ośrodkach nastąpiło wyłącznie, natomiast tutaj nastąpiło wzmożenie też, jeśli chodzi o wyborców PiS-u, prawda, którzy w mniejszych ośrodkach oraz na wsi, no, zdecydowanie poszli do urny.
A to chociaż, nie jest typowe dla wyborów europejskich.
No właśnie, no, tutaj mieliśmy do czynienia z rekordową frekwencją, która przełożyła się na wzrost w różnych ośrodkach, w różnych środowiskach i wzrost po obu stronach.
To dlaczego tak się stało?
No, dlatego, że myślę, temperatura tutaj wywołana, myślę, właśnie przez Koalicję Europejską, temperatura wyborcza, że trzeba wygrać z PiS-em, no, też wywołała reakcję.
Trzeba wygrać z PiS-em, idzie PiS, wyborcy PiS-u głosować, żeby wygrać z Koalicją Europejską.
Wywołała ona zarówno no, pospolite ruszenie elektoratu koalicji, jak i także no, wzmożenie ludzi, którzy no, mieli być tymi przegranymi, prawda? I myślę, że zaowocowało to, co teraz właśnie w tych tweetach, w tych komentarzach na Facebooku, gdzie indziej się pojawia, mianowicie to, że no, brak szacunku do przeciwników, a wręcz poniżanie, obrzucanie inwektywami, no, zaowocował tym, że ten przeciwnik po prostu poczuł się, no ja muszę pokazać, kim ja jestem. I mamy to, co mamy.
I my właśnie mówiliśmy o tym jakieś 3 tygodnie temu, z tego co pamiętam, bo mówiliśmy właśnie, że to jest taka tendencja, że jeżeli emocje są większe w kampanii wyborczej, od razu rośnie frekwencja. Mówiliśmy o tym, prawda?
Jest to bezpośrednio ze sobą skorelowane?
Im większe emocje, tym większa frekwencja.
Bo tu mamy wzrost prawie o 20% w stosunku do poprzednich wyborów do parlamentu.
Ale też poziom emocji rzeczywiście był w tej kampanii znacznie wyższy. I to, o czym Krzysztof mówi, to było takie wzbudzenie emocji negatywnej, na przykład strachu. Bo były takie właśnie no, bardzo agresywne sformułowania kierowane pod adresem tego właśnie niekulturalnego, mało miasteczkowego elektoratu. Były pod adresem ludzi kościoła, tych, którzy tam sobie chodzą do kościoła, a właściwie nie wiadomo dlaczego, bo przecież nic tam nie znajdą, jak mówił jeden z polityków. Także to się okazało, że wywołało taki właśnie efekt mobilizacji.
Znaczy, mobilizacja efekt strachu był tak, że jeśli chodzi o
emocje, sprawa wygląda w ten sposób, że w całej Europie frekwencja wyniosła około 50%. Jest
absolutnie rekordowa. Ale nigdzie nie wzrosła tak jak u nas.
Jest absolutnie, jest absolutnie rekordowa, więc tak. Mamy tutaj kilka zjawisk i kilka czynników. Jest to tendencja europejska, ponieważ frekwencja była najwyższa w historii wyborów. Wiele się to składa, oczywiście zainteresowanie Brexitem, przyszłością Europy. w mniejszej mierze. Z drugiej strony to, o czym mówicie, bardzo gorące spory polityczne. Jesteśmy przede wszystkim właściwie już kilka miesięcy przed wyborami, które są arcyważne, bo tutaj tak naprawdę chodziło o to, kto wygra, kogo będziemy mogli nazwać zwycięzcą tych wyborów. Choćby to było o jeden mandat i o 0,5%, tak? Różnice były większe, więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości, kto wygrał. Natomiast taka jest właśnie stawka. To jest potężna przygrywka do tego, co nas czeka jesienią i gdzie tam właściwie stawką będzie przyszłość kraju w najbliższych latach.
Słuchajcie, taki wynik wyborów jakby się przełożył teraz, no, dodaje PiS-owi zdecydowaną przewagę.
A czy ktoś z was obstawił taki
natomiast
wynik?
Natomiast ja się nie zgadzam tutaj z tym, że jakaś tendencja europejska.
A to nie ma się z czym zgadzać, to są liczby, zarówno, Krzysztof.
Nie. To, że w niektórych krajach tak, i w wielu krajach nawet wzrosło, nie oznacza to, że Polacy postanowili właśnie i dlatego, ponieważ gdzieś tam w Europie coś się dzieje. W każdym z tych krajów rozgrywało się to z różnych powodów.
Bo rekord
był średni. Brexit na pewno mógł spowodować większe właśnie zainteresowanie ludzi w zachodniej Europie, ponieważ no tam, jeśli Wielka Brytania zejdzie, prawda, z tej planszy unijnej, no to dla mieszkańców zachodniej Europy będzie to miało większe nawet znaczenie niż dla Polski w kontekście Unii Europejskiej. Natomiast no to, co nastąpiło w Polsce, to jest po prostu rewolucja.
Czy ktoś z was obserwował taki wynik? Widzieliście, że będzie te 7 punktów procentowych mniej więcej przewagi w ostatecznym rozrachunku. Nie mówię o tym, co wiedzieliście po exit polu, tylko w ogóle.
Ja stawiałem na wygraną PiS-u zdecydowanie, natomiast aż taka, to mnie zaskoczyło trochę.
Ja w sondażu na Twitterze dawałem 5% przewagi. Także jestem zaskoczony, że wyszło 7. Także...
Ale ja nie miałem jasnego faworyta, natomiast oba wyniki taką różnicą głosów były dla mnie całkowicie zrozumiałe. No, wygrał PiS, tak zmobilizował elektoraty.
Mhm. A powiedzcie, to oczywiście jest tak, że pojawiają się takie głosy teraz, które nawołują do pewnej zmiany, szczególnie jeśli chodzi o koalicję europejską. One są ciekawe, dlatego że politycy, dziennikarze związani z tą bardziej opozycyjną częścią sceny publicznej, nie tylko politycznej, nawołują do pewnej zmiany. Między innymi pojawia się hasło większego szacunku dla przeciwników, jako recepta na to, żeby jesienią wygrać wybory. Czy to jest waszym zdaniem słuszna koncepcja i na ile ona jest w ogóle prawdziwa? W tym sensie, czy to jest jakaś taktyka wyborcza, czy po prostu uderzenie się głębokie w piersi. Tak na przykład powiedział Tomasz Lis, może zacytuję tego tweeta, dlatego on jest dosyć mimo wszystko symptomatyczny dla tej narracji. Generalnie proponuję zacząć od szacunku dla wyborców, ich wiary i przywiązania do tradycji, a jak ktoś chce tu robić rewolucję, to kończę jako lider ugrupowania na 6%, albo autor wystąpienia, które było największym prezentem dla PiS-u w tej kampanii. Chodzi oczywiście o Leszka Jeżdżewskiego, jego support przed wystąpieniem Donalda Tuska.
No,
Krzysztof Kazimierczak.
Śmieszy mnie tutaj typowanie Kochubca do bicia pana Jażdżewskiego, prawda? No, o ile pamiętam, wtedy, gdy on zabłysnął na tym konwencie, na tym spotkaniu na uniwersytecie, no wtedy broniono go powszechnie i o ile pamiętam, Tomasz Lis był jednym z tych, którzy go bronili. Uważali, że wyraził i miał prawo wyrazić i tak dalej.
To, że
teraz dochodzi jakiś czas refleksji, to jest normalne. No, gdy PiS przegrywał wybory, był to
tak,
czas...
Tylko, że Tomasz Lis nie zwykł takich rzeczy pisać. No, to jest, ja śledząc, nie wiem, z paru lat tak, byśmy nie znaleźli tego typu
z pewnością. Z tym, że on jakby już jest jednym z tych, którzy nie jest pierwszym, którzy wyrazili taki pogląd. Ja je czytałem, może wyrażały osoby o może mniej popularnych nazwiskach, prawda? Natomiast to się pojawiło właściwie od razu, wieczór wyborczy. Pojawiły się takie sygnały, nawet takie, co mnie bardzo rozbawiły, że trzeba oglądać Big Brothera i zobaczyć, to jest Polska. To jest prawdziwa Polska i trzeba wyciągać z tego wnioski. Tam są ludzie, którzy żyją w tym kraju, prawda? To mnie bardziej poruszyło, niż ta wypowiedź właśnie Tomasza Lisa tutaj, który myślę, że on się dostosowuje do pewnego nurtu, bo on się przejawia. No to jest słuszny nurt, no, jest jakaś refleksja tutaj normalna i bym był zdumiony, no, gdyby liderzy opozycji nie wyciągali z tego jakichś wniosków, nie próbowali no, zmienić czegoś.
Ja myślę, że przede wszystkim liderzy opozycji, w tym Schetyna, to trochę się łączy z tym, co napisał Lis za późno, zdaje się, przynajmniej z jego punktu widzenia, oni nie dostrzegli jednej rzeczy. No tuż, no, Polska to nie są hipsterskie lody w niedzielę naturalne po 4-5 zł za gałkę, które sobie często jadamy i to nie jest koniecznie to, co widzimy dookoła, tak? To znaczy nie tylko to. bo to jest taka troszeczkę bańka, w której też żyje Jędrzejewski, tak? On mówił do swojego elektoratu, chociaż nie jest bezpośrednio politykiem, jest zaangażowanym politycznie publicystą. I ten elektorat przyjął to, co mówił, no, z hura optymizmem, tak? W końcu ktoś coś takiego powiedział. Tylko się okazało, że to jest może 35-40 w porywach, dużych porywach procent Polski. Jak spojrzymy na mapę wyników wyborczych, to nie jest tak, że Polska się podzieliła tam równiutko, jak zwykle przy wyborach pół na pół. Nie, trzeba spojrzeć dokładniej, tak? Jak popatrzymy na powiaty i gminy, to się
to dopiero tak to naprawdę są, jest faktycznie.
To, że to są te duże miasta na zachodzie kraju plus Warszawa, a cała reszta to właśnie to nie jest Polska. Także tutaj na pewno zabrakło. Ja się zgodzę zresztą, to panowie, o czym mówicie, że jakby no to traktowanie takie ostre przeciwnika, to na pewno nie pomogło. Nie pomogło Koalicji Obywatelskiej, to na przykład nie pomogło zapewne politykom PSL-u. U nas też polityk PSL-u, który był w absolutnym pewniakiem w poprzednich wyborach, zdaje się, że pan poseł Grzyb dostał około 50 tysięcy głosów.
Ale nie miał.
Czyli ktoś. Tak, okej, ale ktoś mu te głosy zabrał. Tutaj pewnie pani Angelika Morzanowska w tym momencie, co pokazuje, że ta jakaś duża część właśnie pewnie przez takie traktowanie powiedziała, o nie.
Tym bardziej, że z danych wynika, że ponad 71% polskiej rolników zagłosowało na Prawo i Sprawiedliwość.
Tak jest. Pewnie Andrzej Grzyb był zawsze w porządku, ale się okazało, że pani Morzanowska jest w porządku. Także to jest jedna z przyczyn absolutnie. Takie inne traktowanie. Jeszcze jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Samo przemówienie, to pierwsze pogłoszenie wyników Grzegorza Schetyny, gdzie padły słowa, że to jest zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej. No tutaj chyba jest mało europejskie, przepraszam.
Czekajmy do oficjalnych wyników, bo czuję, że będzie miła niespodzianka.
No to była niemiła, natomiast no to już
układka
pokazuje,
że... Układka wyborczej, która pewnie przejdzie do historii, która mówi, że PiS wygrał
włos. Tak, tylko no, też sytuacja była inna. Natomiast no...
Ale to nawet wtedy nie było włos.
Myślę, że to pierwsze, czyli to co powiedział Schetyna, widząc te wyniki, no wstrząsające, no jednak zebrał opozycję, że tak powiem, do kupy w całości i to wszystko, to jest ileś mandatów mniej niż sam PiS. To jest porażka. Bez dwóch zdań to jest porażka. Zwycięstwo jest tylko w dużych miastach, takich jak Poznań, ale wracając i tutaj puentując, to nie tylko to jest Polska, tak? To nie tylko to, co widzimy dookoła jest Polską, a może w większości nawet nie jest.
Jednym zdaniem, wracając jeszcze do Tomasza Lisa, jeżeli pamiętamy okładki Newsweeka, no to wiemy jednak, że Tomasz Lis tutaj chyba głównie apeluje do siebie, żeby zmienił własną taką politykę, strategię działania.
I być może zmieni.
Także warto
na razie wszedł w ostrą polemikę z Leszkiem Jędrzejewskim. Dzisiaj czekałem ten polemikę. Tak, na dwie wizje tego, jak poprowadzić opozycję do wyborów.
Mówił Michał, że wcześniej w taką polemikę nie wchodził. Także ciekawe, po wyborach wszedł w polemikę. No, ciekawa sytuacja.
Tomasz potrafił pokazać, że potrafi się dostosowywać do różnych sytuacji.
Tu się zgadzam, że Jędrzejewski jest dużo bardziej autentyczny i
właśnie,
bardziej się
jest
trzyma.
Konsekwentny, ma pogląd kontrowersyjny, ale się go trzyma przynajmniej, a nie.
Jego nie zmieni po wyborach.
Natomiast jeżeli chodzi rzeczywiście o tą pogardę wobec wyborców, to warto się wsłuchać w to, co mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. On zresztą tam w drugim rzędzie tego tłumu polityków zgrzytał zębami, nie był nigdy zbyt entuzjastyczny.
I był jednym z pierwszych, którzy właśnie jakąś refleksję wyciągnęli.
Tak. Szybko opuścił salę zresztą.
PSL jest trochę chyba w takim teraz ślepym kącie.
PSL stracił na tym.
Tak, znaczy trzech eurodeputowanych zdobył, ale jednak stracił, jeśli chodzi o wyborców. Dlaczego? Bo rzeczywiście, to też chyba Michał o tym mówiłeś, że to nie jest przekaz, który wyborcy PSL-u byliby w stanie zaakceptować. Jeżeli 70% rolników głosowało na Prawo i Sprawiedliwość, to jest miara wyniku PSL-u. To jest właśnie ta miara. Zresztą nic dziwnego, bo co politycy PSL-u musieli przełknąć? Oni musieli w czasie kampanii wyborczej milczeć w momencie, kiedy taka była fala agresji na przykład wobec rolników otrzymujących z Unii Europejskiej dofinansowanie, że tam za świnkę 100 zł mają dostawać, a za krówkę 500 i tym podobne. I oni mieli tutaj przeciwko tym rolnikom razem z nauczycielami, operatorami wózków widłowych, aktorami wystąpić na ulicach i się cieszyć, że my nie damy rolnikom. Niestety to nie jest przekaz, który mógłby być zaakceptowany na wsi.
Słuchajcie, to kontynuuję ten temat emocji, które się w wyborach pojawiły. Przeczytałem bardzo ciekawą analizę, której dokonała Aleksandra Jakubowska, lewica lewicy słynna, teraz raczej publikująca na prawicowych portalach, między innymi to jest opinia z portalu W Polityce. Wydaje mi się, że ona jest ciekawa do podniesienia. Nie chodzi tylko o kwestie obyczajowe, ale jej zdaniem kluczowe dla tych wyborów jest słowo rozdawnictwo, ponieważ zacytuję sobie tą opinię. Rozdawnictwo, które padło z ust jednego z ekspertów zaproszonych do komentowania rezultatu głosowania jako jedną z przyczyn zwycięstwa PiS-u. I ona mówi, że pomyślała sobie, że niektórzy nic nie zrozumieli z tego, co się właśnie wydarzyło. Mhm. Że to rozdawnictwo tak naprawdę tak wymieniane, tak nazywane jest przyczynkiem tego, że ludzie dokładnie odwrotnie głosują.
Znaczy, może nawet te głosy się do tego nie przyczyniają, natomiast faktem jest, i to zauważa wiele środowisk, również środowiska lewicowe, które są tak trochę w rozkroku, no bo faktem jest absolutnie, że PiS w tej kadencji parlamentu jest pierwszą siłą polityczną, która wprowadziła w Polsce prawdziwą politykę prorodzinną.
W miejscu, w którym siedzisz, w niedzielę był Waldemar Witkowski, u mnie w studiu wyborczym, i mówi, że z punktu widzenia socjalnego to on
oczywiście
się podpisuje postulatami PiSu, i on by tak realizował.
Nie zauważył.
PiS jest partią prawicową, która ma szeroki program, tak powiem, socjalny.
Z partią prawicową.
I w dużej mierze lewicowy, można.
Na gruncie ideologicznym, natomiast jest partią zdecydowanie lewicową, wręcz socjalistyczną, jeżeli chodzi o kwestie socjalne. I się okazało, że to, czego nikt nie zrobił w Polsce przez 25 lat, że to chwyciło, tak? No,
tak, tego ale nie, ja mówię nie o emocjach, jakie wywoływało to, że okay. Oni dawali te pieniądze, a ktoś mówił, że to są opłaty,
tak, teraz ludzie, którzy to
przepiją,
biorą. Tak jest, tak,
zmarnują.
Którzy są normalnymi ludźmi, którzy to biorą więcej, są popierani i ten sposób działania jest popierany przez część takich środowisk, jak na przykład Gazeta Wyborcza, co jest może nie zaskakujące, ale też wiele pokazuje. I teraz faktycznie ludzie, którzy dostają, dostają te pieniądze, tak, bo to są po prostu pieniądze w dodatku w kwotach netto, mogli mieć takie wrażenie, że zaraz, halo, ja tutaj niczego nie przepijam, nie rozwalam, nie zamawiam taksówek z wódką.
No może na złość
zagłosuję, tak, oczywiście. Oczywiście na ile to wpłynęło na wynik wyborów trudno powiedzieć, ale no są, no myślę, że jeżeli Platforma i szerzej koalicja sobie nie uzmysłowią tego, że tak po prostu jest, a z drugiej strony jeszcze tylko kończąc, no jest tutaj drobna hipokryzja, no bo PO się zaczęło w momencie licytować na to, ile będzie tych 500+,
no tak? Dwa razy,
chciało rozdawać jeszcze więcej przecież, jednak to nie chwyciło.
No a więc albo rozdajemy więcej, albo mówimy o rozdawnictwie.
Także nie chodzi o obietnice, tylko chodzi o realizację swoich obietnic. PiS pokazał, że realizuje obietnice, jakiekolwiek by one nie były, a PO tylko pokazał, że potrafi składać obietnice, których potem no, nie realizuje, co w poprzednich, co za władz, za rządów PO, no ludzie też się przekonali, prawda? No.
Leszek Miller mówi, że za zwycięstwem PiSu stoi kiełbasa, Kościół plus propaganda.
Ale, przepraszam,
coś się zmienia w tej narracji?
Leszek Miller wygrał wybory, gdyby nie Koalicja Europejska, nie byłby obecny.
Złośliwi mówią, że Grzegorz Schetyna dokonał słabego interesu.
Bo SLD było tak słabe, że byłoby na poziomie, myślę,
partia dwuprocentowa, Konfederacji.
No, to by było na Konfederacji, a teraz Leszek Miller wygrał.
Leszek Miller jest bardzo autentyczny w tym, co mówi. Jest w moich oczach jest twardym liberałem.
Bardzo twardym, bo widziałem, jak
przypominam,
jak
że to jest jedyne, tak, w Krotoszynie.
To
były jedyne rządy, które na poważnie chciały wprowadzić podatek liniowy. No to
faktycznie
się
to było liberalne.
Liberałom, takim jak Balcerowicz, nawet nie śniło, może teraz Gwiazdowski próbował coś takiego zrobić, więc no okej.
Okay. Ktoś po tych wyborach napisał, że czas liberałów w Polsce ostatecznie minął. Także, a jednak
natomiast
ten liberał jest...
A propos zwycięstwa lewicy. Według mnie te wybory to było jednak wielkie zwycięstwo Włodzimierza Czarzastego, prawda? Dlatego właśnie, że udało mu się umieścić na listach tak wysoko swoich kandydatów.
Niewybieralnych tak. Właściwie w innej sytuacji.
Jak niewybieralnych?
Nie pozajmowali...
Niewybieralnych, no, gdyby jednak, lewica sama startowała. Tak,
może z niewybieralnego środowiska w tej chwili politycznego. To się zgadza, natomiast sama, zauważmy, sama lewica ma, też patrzę na komentarze osób z takiego nurtu, który się nazywa sam siebie taką prawdziwą lewicą, tą nową lewicą, tak? No oni są załamani, nie wiedzą za bardzo, co robić.
Tak,
no,
Biedroń, ale nie tylko
Biedroń sobie sam.
Oni Biedroń Millera też się nie pozycjonuje jako
Millera
lewica.
Millera absolutnie nie uważają, nie odbierają za lewicę. Właśnie Biedronia tak częściowo bardziej jako liberała, no a ta prawdziwa lewica, prawdziwa, chociaż w Poznaniu już się śmieje trochę, bo Waldemar Witkowski startował z partii Razem, no to już wszystko jest absolutnie możliwe, więc no gdzie jest ta prawdziwa lewica?
Natomiast no, wracając 1%, do sprawy lewicowych zwycięstw, warto przypomnieć o jednej rzeczy, że inne lewicowe partie, które wchodziły w skład Koalicji Europejskiej, nie zdobyły głosów, czyli na przykład Zieloni, prawda?
Mandatu, tak? Mhm.
Tak. Nie zdobyli
mandatu. Ale mówisz o tendencji ogólnopolskiej, która się ma nijak do tendencji ogólnoeuropejskiej. Bo tam z kolei mówi się o zielonej partii.
Mówimy, że o polskim sukcesie. Zieloni nie mają twarzy w Polsce i nie mieli miejsca.
Nie mieli jedynek, to by im się to udało.
No więc spójrzcie na kampanię Wawrykiewicza.
Przepraszam, dokończę, tylko zwróćcie uwagę na Nowoczesną. Nowoczesna, do niedawna największa partia w Polsce, z najbardziej popularnym przywódcą, był taki czas, prawda? Zero mandatów. Zero. Prawda? I porównajmy
to... Też nie miała jedynek.
Porównajmy to z wynikiem partii Włodzimierza Czarzastego.
Ale panowie, spójrzcie na kampanię Marcina Bosackiego i pana Wawrykiewicza w Poznaniu.
To były dobre kampanie.
Ale to jest po kilkaset tysięcy. Na oko oczywiście, nie chcę tutaj być o coś posądzany, ale na oko. No, billboardy, ulotki, social media. No to jest po kilkaset tysięcy złotych zapewne, tak? Na pewno grubo powyżej
100. Który niewiele wydał
jak
poza
krew.
Tak, ale Miller z kolei jeździł i był w każdej miejscowości tylko Polska. Więc o co mi chodzi? Zieloni nie mają takiego zaplecza, tak? No nie mają struktur pieniędzy, nawet ludzi do pracy, więc no...
Mieliby jedynki, mieliby miejsce.
Chcecie, jeszcze wrócimy do tego. Chciałbym was na chwilę zapytać o sondaże, jakie były przed tymi wyborami eksponowane, przedstawiane, skrajnie różne. W Rzeczpospolitej szef Ibris Polska taki wniosek wysnuł, że w tej kampanii po raz pierwszy promowano fałszywe sondaże. Jego zdaniem jedna z pracowni, bez żadnych podstaw w realnym sentymencie wyborczym, pokazała przed wyborami sondaż, który dawał 6-punktowe zwycięstwo Koalicji Europejskiej.
Być może ten sondaż był robiony na terenie Warszawy i Wilanowa, gdzie 60% głosowało za koalicją. Po prostu być może no, nie wyszli poza Opłotki, zbadali w takim rejonie, gdzie było wiadomo, że koalicja wygra i chciano przedstawić takie wybory.
Jasne, ja wiem, tylko żeby zagrzeć paru badaczy do boju. Mówi, że kto nam teraz uwierzy z innych sondażów.
No, natomiast generalnie to jest po prostu, no faktycznie jest to wielki skandal i chyba w prasie dzisiaj jest artykuł na ten temat, szerszy, porównujący te dane. No faktycznie po raz pierwszy była taka rozbieżność, która nie ma uzasadnienia w błędach jakichś badawczych czy czymś, tylko no jednak za tym istnieje podejrzenie, że były to część
badań
była robiona na życzenie.
Z takich wniosków, bo to, no to by trzeba było udowodnić, że tak mówi. No ja chcę zauważyć, że sondaż Głosu Wielkopolskiego przed wyborami był bardzo bliski wynikom zarówno w skali kraju, jak i w skali województwa.
Ale
tak?
Nie był to sondaż, który na poziomie ogólnopolskim by funkcjonował, prawda?
Jasne. Natomiast spojrzę sobie dzisiaj na okładkę, tak? Przed i po wyborach. Właściwie no, byliśmy bardzo bliscy.
Wniosek jest taki, że był Marcin
sondaż,
Paladek, który już w poprzednich wyborach zdecydowanie bardzo, bardzo bliskie rzeczywistości.
No i też te jego prognozy przed godziną 21 też
były prawie, że się pokryły z wynikami
bliskie.
Ostatecznymi. Także po prostu to pokazuje, że nie jest to poza zakresem możliwości firmy badawczej, tylko jest tutaj
Rozmawiałem z Marcinem Paladem przed ogłoszeniem. Pytam, czy byłby w stanie zrobić na przykład taką szybką ekspozycję wyników w naszym regionie. Czy on mówi, że ma takie logarytmy, takie urządzenia, tak, które by to przeliczyły, natomiast mówi, że woli się jeszcze dla pewności wyników wstrzymać, wolałby mieć dane o frekwencji z Wielkopolski i tak dalej, bo to ma swoje...
No, tam logarytm nie znaczy.
Ja jako niedoszły socjolog mogę powiedzieć, że nie wygląda to dla mnie jako po prostu jakieś właśnie błędy wynikające z tego, że część wyborców tak ukrywała swoje preferencje. Raczej wygląda to, taka duża rozbieżność wynika raczej z tego, że były to różnego rodzaju wyniki życzeniowo przedstawiane. Sabotowanie, bo niektórzy, na przykład koalicja mogła się upajać takimi wynikami i z tego powodu mogła popełniać błędy też. Także tutaj to można bardzo różnie analizować. Natomiast ta rozbieżność jest zastanawiająca.
No właśnie, można powiedzieć tak, na brak przypadkowości wyników tych sondaży wskazuje choćby fakt, że można było przewidywać, jaki będzie wynik sondażu na podstawie tego, kto zamawiał sondaż.
No nie wymieniajmy tutaj, jest, ale faktycznie rzecz było.
Jeszcze jedno zdanie, bardzo krótko. Jak oceniacie wyniki w Wielkopolsce? Podział mandatów, to, że jest 5 mandatów, jest na pewno sukcesem ponad
Na pewno ogromny sukces wiosny i pani Sylwii Spurek, no bardzo oryginalna kandydatka. Te postulaty związane ze środowiskiem wegańskim, prawami kobiet i tak dalej. Myślę, że ma szansę. My zawsze mieliśmy szczęście do kobiet, jeżeli chodzi o europarlamentarzystki, bo Sidonia Jędrzejewska, bardzo dobra posłanka, taka zajmująca się przede wszystkim budżetem i twardymi rzeczami.
Mało efektowna.
A nie szkodzi, tam to akurat się w Brukseli liczy znacznie mniej niż na krajowym podwórku. I teraz mamy szansę na to, żeby mieć znowu wyrazistą posłankę, a poza tym, no cóż, bez zmian zwycięstwo koalicji, ale w mandatach 2-2, więc na niewiele
to zwycięstwo akurat tutaj to jest zysk PiSu akurat.
No, na niewiele się to zwycięstwo zdało, bo w mandatach jest remis.
Jeśli chodzi o kandydatki kobiety, no to tutaj zdecydowanie też pokazał swoją pozycję PiS, prawda, który wprowadził, raz, że miał więcej kandydatek kobiet, właśnie partia, która
nie jest... W ogóle w tych wyborach było w Wielkopolsce dużo kobiet.
Która jest antyfeministyczna, tak, że miał bardzo dużo. Dwa, że wprowadził znacznie więcej kobiet, nie tylko proporcjonalnie, prawda? Natomiast jeśli chodzi tutaj o panią kandydatkę Wiosny, no myślę, że jej wegańskie poglądy nie za bardzo wpłynęły na jej zwycięstwo, prawda? Bo udział wegan, ich tutaj możliwy wpływ na wybory naprawdę jest niewielki.
Natomiast jest to sukces
i jej mandat, myślę, że tutaj trzeba pogratulować prezydentowi miasta Poznania, Jackowi Jaśkowiakowi, który wspierał różnego rodzaju działania, które są jak najbardziej zbieżne z funkcjonowaniem Wiosny.
Tylko, że on jest członkiem Platformy Obywatelskiej.
Nie chodzi o członkostwo, ale chodzi o działania, wspierania pewnych działań, które jak najbardziej znajdziemy je w programie Wiosny. I myślę tutaj, że naprawdę, że on jest autorem tego sukcesu, tego mandatu i myślę, że
ciekawa
Biedroń powinien mu pogratulować. I no spójrzmy sobie na jej program.
Znają się, lubią.
Właśnie i tak dalej. Nie chodzi tylko o jakieś personalne związki, ale tutaj na to.
Przypominam sobie, że już 3 tygodnie temu mówiliśmy, że 3 osoby mają pewny mandat. Tutaj w tym studiu mówiliśmy, że profesor Krasnodębski z PiSu, Ewa Kopacz i Leszek Miller.
A niektórzy mówili, że nie Leszek Miller, tylko Andrzej Grzegorz.
Nie, z tego co pamiętam, w tym studiu mówiliśmy, że ta trójka...
Tak nigdy nie powiedział,
jest,
nie było wtedy.
No, właśnie umknęło mi to z pamięci, jeżeli tak było. Natomiast te dwie osoby... To są te wielkie zwyciężczynie, prawda? Czyli Angelika Możdżanowska, która jak się okazało, no, południe Wielkopolski dopisało i
wyprzedziła... No jedyna Wielkopolanka, tak?
Wyprzedziła, tak.
Nie weganka, ale jedyna
Wielkopolanka. Ale
Wielkopolanka. Joannę Lichocką wyprzedziła. Także rzeczywiście te dwie nowe eurodeputowane są zwyciężczyniami.
No i pewnie to jest dobra puenta do dzisiejszego naszego programu, a tak naprawdę teraz ciekawie się zacznie robić w Europie, bo piłka jest teraz po stronie tworzenia frakcji polityków, którzy będą dopiero te klocki ze sobą zespawywać, a to różnie może jeszcze wyglądać. Chociaż pewnie w tym głównym układzie w Europarlamencie niewiele się zmieni.
No i raczej nie będzie miał to, myślę, wielkiego wpływu na tutaj nasze polskie podwórko.
Sprawy. Tak jest. Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier Poznańskiej do Telewizji Polskiej, Michał Kopiński, Głos Wielkopolski, Piotr Tomczyk, Nasz Dziennik, byli gośćmi naszego wieczornego programu Gorąca Czołówka już za tydzień o tej samej porze.